Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią, wiążą ciężary wielkie i nie do niesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie, wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden jest bowiem wasz Ojciec Niebieski, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Teraz na chwilę kapłani przejdą na przerwę. My natomiast, drodzy, w tym naszym już trzecim spotkaniu chcemy jeszcze raz wrócić do tych najważniejszych drogowskazów naszego życia. Czym jest przebaczenie? Najtrudniejsza miłość. Wczoraj mówiliśmy, że Bóg jest wierny. To człowiek staje się niewierny. A dzisiaj, drodzy, chcemy zatrzymać się nad tematem modlitwy w życiu człowieka. My doskonale wiemy, czym jest modlitwa. Mamy różne modele modlitwy. W różny sposób modlicie się. Jedni przychodzą codziennie do kościoła na Eucharystię. Jeszcze inni codziennie może odmawiają nowennę pompejańską czy jeszcze inne litanie. A ja chcę wam, drodzy, dzisiaj przytoczyć taki przykład, którego byłem świadkiem. Oto na przełomie kwietnia i maja 2017 roku z grupą naszych diecezjan udaliśmy się z pielgrzymką w okolice Wrocławia, zwiedzaliśmy Pragę, byliśmy w Skalnym Mieście w Czechach, modliliśmy się w wielu różnych świątyniach i największe na mnie wrażenie wywarła katedra we Wrocławiu. Stara, piękna, zabytkowa, naprawdę miejsce uświęcone modlitwą, powiem, tysięcy ludzi, którzy przede mną w tej świątyni wycierali butami posadzkę jej, kolanami wycierali ławki, do Boga zanosili swoje prośby. I kiedy pani przewodniczka, oprowadzając nas po tej pięknej świątyni, pokazywała nam piękne witraże, pokazywała piękne dzieła architektury kościelnej, sztuki. Ja na chwilę odłączyłem się od grupy. Myślę sobie, pójdę, zobaczę gdzieś, może w jakiejś bocznej kaplicy, co tam jest. I drodzy, poszedłem do kaplicy bocznej i tam modlił się starszy człowiek. Kiedy patrzyłem na jego postawę, to modlił się całym ciałem. Rzeczywiście to był obraz dla mnie człowieka, który tę modlitwę przeżywa. Jego modlitwa była autentyczna. Z jego ust płynęły słowa. Nie modlił się w ciszy. Mówił słowa modlitwy. Kiedy podszedłem za plecy jego, uklękłem w ławce, usłyszałem takie słowa. Ten starszy pan mówił do Boga w następujący sposób. Uwielbiam Cię, mój Boże, i kocham Cię z całego serca. Dziękuję Ci, żeś mnie stworzył, chrześcijaninem uczynił i w swoim życiu zachować raczył. Ofiaruję Ci ten dzień, aby Twoja chwała była w moim sercu. Tyś mi go dał, dałeś mi go jako Twój dar. Spraw, abym zawsze go umiał wykorzystać przez chwałę Twojej miłości obecną w moim sercu. Drodzy, autentyczna modlitwa człowieka. Prosiłem tego Pana, mówię, niech mi Pan tę modlitwę albo da napisać, albo wyciągnę telefon i nagram. Ten człowiek się zgodził. Później dowiedziałem się, że jest to modlitwa, którą modlą się ojcowie salezjanie, zakonnicy. A dzisiaj, drodzy, na początku tych rozważań chcę się Ciebie zapytać, siebie też. Czy umiesz się dzisiaj modlić tak, jak kiedyś nauczyli Cię tego rodzice? Kiedy w domu rodzinnym powiedzieli do Ciebie, chodź, pójdziemy, klękniemy przed Bogiem i odmówimy pacierz. Bóg domu rodzinnego. I chciałbym, drodzy, żebyście teraz wrócili myślami do waszego domu rodzinnego i zobaczyli, że ten Bóg mojego dzieciństwa to nie był Bóg ukryty w wielkich, skomplikowanych dogmatach teologicznych, ale On był zawarty w prostocie serca, w prostocie miłości, którą Ty jako małe dziecko mówiłeś do Boga. Drodzy, dom rodzinny. Dzisiaj może wielu z was już go nie ma, bo wyszliście z tego domu, a może też został już zburzony i w tym miejscu stoi zupełnie inny budynek. Ale popatrzcie, do domu rodzinnego człowiek wracał zawsze z radością. I mimo, że w tym domu czasami brakowało pewnych rzeczy, nie świecił bogactwem, ale w tym domu zawsze chleb smakował lepiej i było czuć atmosferę miłości. I to właśnie w tym domu większość z nas klęknęła po raz pierwszy do pacierza, a Twoja mama czy babcia, biorąc Twoją małą rączkę, uczyła Cię znaku krzyża. Uczyła Cię wiary, pierwszych słów modlitwy. Może to była ta prosta modlitwa, Aniele Boże, stróżu mój, a może to było chwała Ojcu i Synowi, a może proste modlitwy, które mówiłeś z serca do Boga. Wiara to wielkie dziedzictwo. I dzisiaj, drodzy, nie wolno nam też o tym zapomnieć, że w tej sztafecie pokoleń wiarę człowiek przekazuje człowiekowi. Zobaczcie, każdy z nas miał w swoim życiu nauczycieli wiary. To właśnie była mama, babcia, to był ksiądz na katechecie, siostra zakonna, to może był ktoś inny, ale uczył mnie wiary. Mimo, że czasami niczego nie rozumiałem, ale przychodziłem do kościoła, patrzyłem, podziwiałem pewne obrazy, pewne witraże. Zobaczcie, że stare kościoły po dziś dzień pokazują Biblię w obrazie. To była taka Biblia pauperum dla ubogich, kiedy ludzie nie potrafili czytać, ale przychodzili do kościoła i popatrzcie to, co robi dzisiaj ksiądz proboszcz waszej parafii, w kościele. Te witraże, to dla nas jest taki przekaz, że ja patrząc na tą czy inną scenę, ja jestem w stanie wyobrazić sobie różne sceny biblijne. To do mnie czasami bardziej przemawia niż nawet kazanie. Bo popatrzę w ten czy inny witraż i to zostaje w mojej głowie. I tak jak, drodzy, dzisiaj wspomniałem, wracacie pamięcią do waszego domu rodzinnego. Zobaczcie, tam wszystko było inne. Ale był taki moment, że ten dom człowiek opuszcza. Idzie do szkoły, studia, zakłada rodzinę. Ilu dzisiaj, wychodząc z domu, zapomina o tym, co najważniejsze? Gubi ludzi się dzisiaj wielu w świecie, zapominając o tym, czego nauczyło się w domu. Wielu gubi Boga. Kiedyś pytam moich dawnych uczniów, którzy studiowali, mieliśmy takie spotkanie, chwalili się, co w życiu osiągnęli. Ja jako ich katecheta mówię, słuchajcie, powiedzcie mi tak szczerze, mieszkacie na stancjach, w akademikach, czy wy się modlicie? No proszę księdza, to jest taki trochę obciach. Mieszkam z koleżanką w pokoju, mam klękać, co nas o mnie pomyśli? Popatrzcie, wstyd przed wiarą, wstyd przed Bogiem. Ilu dzisiaj ludzi zamienia Eucharystię na inne przestrzenne miejsca, spędzając mile czas w dalekich miejscach od Pana Boga? Ilu dzisiaj ludzi, przechodząc obok Kościoła, wstydzi się wiary, by nawet skłonić głowę czy uczynić znak krzyża? Wstyd przed wiarą, wstyd przed tym, co święte. I nie mówię tutaj o was, ale zwracam się do was, bo wy jesteście takimi dzisiaj apostołami we współczesnym świecie. Bo wy pójdziecie tam, gdzie nawet ksiądz nie dotrze, bo ludzie zamkną przed nim drzwi. Nawet widzicie, w tym roku nie było kolędy. Nie było takiego osobistego spotkania duszpasterzy ze swoimi wiernymi, bo ograniczenia, pandemia, ludzie się boją. Ale często wychodzicie, rozmawiacie na różne tematy. Nie bójcie się też rozmawiać o tym, co święte, o tym, co jest związane z Bogiem. Ja będę o tym też jutro mówił, ale dzisiaj tylko tak sygnalizuję, żebyście spojrzeli na Boga ze swego dzieciństwa. To był Bóg bardzo prosty, nieskomplikowany, ale bardzo prosty. Tak prosty, jak dzisiaj czyniony znak krzyża przez ciebie. Kiedy rozpoczynasz dzień, kiedy go kończysz, kiedy jesteś na Eucharystii. Półtorej roku temu pochodzący z Polski, z naszej diecezji, z tej miejscowości, z której pochodzi też również biskup Jan Siutwa, nasz senior, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta. Może słuchacie Radia Maryja, on często ma takie felietony i mówi o życiu Kościoła w Hiszpanii. Ja akurat go doskonale znam, bo w tej parafii pracowałem. W pierwsze piątki miesiąca jeździłem do jego taty. Jego mama zawsze przychodziła do kościoła bardzo często. I ten ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta, półtorej roku temu w jednym z felietonów powiedział takie słowa. Dzisiaj w Hiszpanii tylko co dziesiąta osoba uczęszcza regularnie na mszę świętą, a zaledwie 4% to ludzie młodzi w wieku 18-24 lat. Po raz pierwszy liczba ateistów, agnostyków, niewierzących jest wyższa niż katolików praktykujących. Tak dzisiaj jest w Hiszpanii. I dalej ten ojciec mówi tak. W ostatnich latach radykalnie zmniejszyła się liczba chrztów pierwszych komunii świętych. 80% par bierze tylko ślub cywilny. W Katalonii, w kraju Basków, liczba ta wynosi już 90%. Obecna sytuacja pogorszy się, ponieważ prawie 50% osób żyjących w Hiszpanii w wieku 18-24 lat uważa się za niewierzących. Czy taka sytuacja niebawem nie będzie w naszym kraju? Oby nie. Ale zobaczcie, drodzy, nawet dzisiaj porozglądajcie się po kościele, jak jesteście na niedzielnej Eucharystii. Ilu dzisiaj jest ludzi młodych? Ile jest dzieci? Wczoraj miałem mszę świętą do dzieci. Wychodzę o godzinie 16:00, oczy przecieram i na palcach jednej ręki mogę policzyć dzieci. I to nie jest wina, że dzieci nie przyszły. To jest wina rodziców, że ich nie przyprowadzili czy nie posłali. Dlaczego, drodzy, takie przykłady dzisiaj mówię? Bo zobaczcie, jeśli dzisiaj zabraknie wiary w życiu człowieka, bardzo szybko zobaczycie, ilu wokół nas jest ludzi smutnych, zniechęconych, zmartwionych, często żyjących w pustce i zagubieniu, szukających celu swojego życia. I ten przykład, który teraz, drodzy, wam przekażę, może niektórzy z was słyszeli. Ksiądz profesor Robert Skrzypczak, dogmatyk, który dzisiaj pracuje w Warszawie, podczas jednej z homilii 2 czy 3 lata temu powiedział taki przykład, że to, co dzisiaj doświadczają ludzie wierzący, czego doświadcza Kościół, to przepowiedziała Matka Boża 400 lat temu w Ekwadorze, kiedy objawiła się w miejscowości Quito Hiszpance Mariannie Torges. I drodzy, jak słuchałem tego przykładu po raz pierwszy, to rzeczywiście słuchałem z otwartymi ustami. Oto 400 lat temu młoda dziewczyna, Marianna, z Hiszpanii wyjeżdża do Ekwadoru. Tam chce wstąpić do zakonu. Chce żyć według rad ewangelicznych. Ma bardzo otwarte serce na Pana Boga i na ludzi. I często jest też tak, że jeśli człowiek chce się tak zupełnie poświęcić Bogu i ludziom, będzie miał ciągle rzucane kłody pod nogi. Zły, czyli diabeł, będzie wszystko robił, żeby człowieka odciągnąć od tej misji, którą chce on zrealizować. I tak też ma Marianna w swoim życiu. Ciągle czuje niechęć od współsióstr, nienawiścią i odarzą. Prześladują Mariannę. Po co ty to robisz? Nie pchaj się tam. To nie twoja sprawa. W końcu jest więziona, a następnie wyrzucono ją ze zgromadzenia. Dziewczyna odchodzi z klasztoru i nie ma gdzie pójść. I w tym momencie Matka Boża objawia się jej i mówi jej, co będzie doświadczał Kościół w XX i XXI wieku. Jest rok 1610. I Maryja mówi tak. Kościół w XX wieku i XXI też będzie poddany potwornej próbie, a najgorsze będą 3 sprawy. Po pierwsze, Kościół będzie poddany nieustannemu bluźnierstwu, świętokradztwu. Będzie nieustannie znosił ewidentne, wulgarne, zamanifestowanie publiczne przejawy bluźnierstwa. Zobaczcie, jeśli ktoś wokół nas przeklina, to często rani nas w serce. Jeśli ktoś wokół mnie wypowiada potworne słowa, zobaczcie, jak często rani nasze serce. Dlaczego ta osoba tak mnie traktuje? Dlaczego tak mnie poniewiera? Dlaczego pod moim adresem kieruje takie słowa? I zobaczcie, od kilku miesięcy ciągle jeden epizod za drugim doświadczamy, jakby otworzyły się wrota piekła. Że można profanować, niszczyć, można obrażać, pluć, podpalać kościoły, można niszczyć wszystko, co święte. Nie widzicie tego? Ostatnie marsze w Zamościu też. W naszej diecezji też były kościoły, które były pomalowane piorunami w Chrubieszowie i w innych miejscach. Pamiętacie, jak spaliła się katedra w Paryżu, Notre Dame? Policja na drugi dzień podała, że do tego czasu w Hiszpanii było odnotowanych ponad 1000 przypadków sprofanowania kaplic, kościołów, niszczenia Najświętszego Sakramentu, figur maryjnych. Dzisiaj we Francji chcą zburzyć 5000 kościołów, bo są własnością państwa. I nieważne, że są zabytkowe, że są wpisane do rejestru zabytków, trzeba zniszczyć to. Zobaczcie, w Polsce 8 czerwca 2019 roku w czasie porannej mszy świętej w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy w Rypinie wpada 46-letni mężczyzna z siekierą do kościoła, rąbie ołtarz, ludzi przestraszył, zaczyna niszczyć świątynię. W waszym kościele był też taki przypadek, może nie słyszeliście. Z tej ambony ksiądz Dominik mówił na mszy świętej kazanie. Wpada mężczyzna, zaczyna się awanturować, krzyczeć. W tym czasie wasz wikariusz, ksiądz Mariusz, podszedł do tego człowieka, ubezwłasnowolnił go, położył go na posadzce i czekał, aż przyjedzie policja i tego człowieka zabierze. Drodzy, takich przypadków można przytoczyć jeszcze więcej. Dalej Matka Boża mówi, że w tym czasie próby najwięcej będą cierpiały dzieci. Mówi, że nie będą miały wzorców do naśladowania. Dzieci będą miały kochanych rodziców, którzy im wszystko załatwią, wszystko kupią, ale nie będą mieli dla nich czasu na wspólną rozmowę, na wspólną modlitwę, bo będą się usprawiedliwiać pracą, obowiązkami i w tym czasie rodzice nie przekażą swoim dzieciom wiary. Zobaczcie czasami, jak macie okazję, jakie filmy dzisiaj oglądają dzieci czy młodzież. Jak mówiłem wczoraj, od 11 lat nie oglądam telewizji, chyba że gdzieś jestem u kogoś i jest włączony. Ale zobaczcie, ile jest takich serialów pełnych okultyzmu, magii, pornografii, golizny. I te dzieci chłoną w siebie te treści jak gąbka. I to powoli odciąga ich od tych chrześcijańskich wzorców, odciąga ich od wiary. I wreszcie trzeci, najgorszy powód, Matka Boża mówi, diabeł zrobi wszystko, żeby zniszczyć konfesjonał. Na zachodzie Europy, w Stanach Zjednoczonych, dzisiaj Ameryki, wyjątek kto się spowiada. A wszyscy idą do Komunii Świętej, przystępują, jakby nie było żadnego problemu, nie było żadnych wyrzutów sumienia, poczucia grzechu. Człowiek się usprawiedliwia. No przecież nic złego nie uczyniłem. Pamiętajcie, drodzy, jedno. Jeśli w życiu człowieka zniknie poczucie grzechu, zniknie też przebaczenie. A jeśli zniknie przebaczenie, zniknie krzyż i zwycięstwo Chrystusa na krzyżu. To wiele razy święty Jan Paweł II pytał: jeżeli Boga nie ma, to czy ty, człowieku, jeszcze jesteś człowiekiem? Zobaczcie, jakie głębokie słowa naszego wielkiego rodaka, świętego Jana Pawła II. Jeżeli Boga nie ma, to czy ty, człowieku, jeszcze jesteś człowiekiem? Zauważcie dzisiaj, jak my pewne rzeczy przeżywamy. Nie wiem, czy kiedyś widzieliście, drodzy, jak ludzie wychodzą na przykład ze stadionu piłkarskiego, kiedy drużyna ich wygrała mecz. Tutaj może ksiądz Maciej powiedzieć, bo jest sportowcem, też gra w piłkę. Ale kiedy, drodzy, wygra nasza drużyna, cieszymy się, skaczemy z radości, jesteśmy pełni euforii. Nawet teraz, kiedy Piotr Żyła został mistrzem świata w skokach narciarskich, wczoraj otrzymał złoty medal, cieszymy się z tego. Kolejny sukces Polaków. Widzieliście kiedyś ludzi, którzy wychodzą z kina po dobrym filmie? Kiedy jeszcze były otwarte kina, czasami jak poszedłem na jakiś film i tak nie śpieszyłem się i patrzyłem na ludzi, jak wychodzą. Ciągle rozmawiali, wracali, mówili, ten aktor świetnie grał, ta scena była fantastyczna. Cieszyli się z pięknego filmu. Widzieliście kiedyś ludzi, którzy wychodzą z kościoła po Eucharystii? Jak my wychodzimy? Czasami smutni, z opuszczoną głową. Drodzy, powiem przykład. Kiedyś, jak wspomnianej tej pielgrzymce, tam w okolice Wrocławia, mieliśmy taką bazę w Karpaczu. Rano, to była niedziela, pojechaliśmy do skalnego miasta. Tam byliśmy praktycznie do godziny 15. Wróciliśmy na godzinę popołudniowe do Karpacza. O godzinie 18 była msza święta. Niedziela, idziemy z kolegą na Eucharystię. Cała grupa za nami. Kto może z was był w tym mieście, to wie. Kościół jest tam w centrum, przy głównej ulicy. Mieszkaliśmy tak z kilometr dalej. Okazało się, że kościół widzieliśmy, nie mogliśmy dojść. Tu była zamknięta droga, tutaj było coś przeszkodzone. Wchodzimy do kościoła za minutę 18:00. I w tym momencie rozpoczyna się Eucharystia. Wychodzą ministranci, wychodzi ksiądz. Stanąłem tutaj, tak jak przed ołtarzem. Ksiądz, który odprawiał mszę świętą, miał, nie wiem, 2-3 lata kapłaństwa. Młody był. Patrzył się na mnie ze zdziwieniem, bo byłem pod koloratką, w ręku trzymałem albę. I drodzy, to była najszybsza msza święta niedzielna w moim życiu. Z zegarkiem w ręku policzyłem mu, ile mówił kazanie. Wiecie, ile mówił? 2,5 minuty. Gdyby nie komunia święta, to ta msza święta nie trwałaby 35 minut. On by się wyrobił 28 w 25 minut. Ale był cały kościół ludzi. I był tylko sam. Najdłużej mu zajęła komunia święta. Ale drodzy, najsmutniejsze było w tym wszystkim to, że kiedy skończyła się Eucharystia, uklękłem w ławce, tam gdzieś pod chórem odszedłem dalej i wychodzili ludzie z kościoła. I patrzę, idzie taki pan z panią i on do niej mówi tak: słuchaj, ale nuda. Ale on marudził dzisiaj na tym kazaniu, które trwało tylko 2,5 minuty. I mówi: mówiłem ci, pójdziemy do ogródka piwnego, siądziemy, wypijemy piwo, a ty się uparłaś, by pójść na mszę świętą. Zmarnowany czas. Tak sobie pomyślałem, wychodzą z najważniejszego miejsca, w którym Bóg spotyka się z człowiekiem. Zobaczcie, nie ma Kościół cenniejszej rzeczy jak Eucharystia. Czemu my nie wychodzimy, nie skaczemy z radości sobie w ramiona: słuchaj, spotkałem Pana Boga. Do mnie kierował swoje słowo. Przyszedł do mnie w komunii świętej. Dlaczego, drodzy, nasze serce nie pała taką radością, że uczestniczyłem w największym cudzie dzisiejszego dnia? A często nasze oczy są zamknięte, ślepe, kiedy On do nas przychodzi. I chcę dzisiaj, drodzy, powiedzieć wam jeszcze o tajemnicy, dlaczego Bóg ufa człowiekowi. To, czego dzisiaj większość z was doświadczyła na własnej skórze. Znacie doskonale taką modlitwę, która brzmi tak: ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Znamy ten akt. Ale drodzy, ten akt nadziei, popatrzcie, on sięga poza grób. My mamy nadzieję, że kiedyś, i my w to wierzymy, po tej drugiej stronie życia spotkamy się z Bogiem, który da nam nagrodę za nasze życie, wieczne zbawienie. Ale zobaczcie, dzisiaj o nadziei nie mówi się dobrze. Wiecie dlaczego? Bo w waszych uszach na pewno brzmi takie powiedzenie, że nadzieja jest matką ludzi jakich? No głupich, tak? I w tym momencie czyni się kardynalny błąd. Nadzieję stawia się na jednej linii z naiwnością. A tymczasem nie można tak robić, bo nadzieja jest cnotą i nie ma nic wspólnego z naiwnością. Chyba że ktoś nie ma nadziei, to jest człowiekiem naiwnym. I tutaj odwołuje się do słów Jana Pawła II, który mówił: zbyt często życie ludzkie rozpoczyna się i kończy pozbawione radości i nadziei. Tak mówił wiele razy Jan Paweł II. Zbyt często życie ludzkie rozpoczyna się i kończy pozbawione radości i nadziei. I możecie mnie, drodzy, zapytać: księże, to pokaż mi, skąd mam czerpać tę nadzieję? Gdzie mam doświadczyć, że Bóg to, co obiecuje, realizuje w swoim życiu? Jak wrócicie do domu, to poszukajcie taką szczególną książkę, którą, myślę, macie w zasięgu ręki, która, jak mówiłem wczoraj, powinna być bardziej do czytania niż do podziwiania, Pismo Święte. I tam, drodzy, znajdziecie wiele przykładów, jak w Starym Testamencie, jak w Nowym Testamencie Bóg uczy nas nadziei. Pamiętacie taką scenę: przychodzą do Chrystusa Jego uczniowie, apostołowie, i mówią tak: Panie, do kogo pójdziemy? I co im mówi Chrystus? Ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. Ja, czyli we mnie, złóżcie nadzieję. I proszę zauważyć, kiedy Chrystus zapowiada swoją mękę i śmierć, te słowa ponownie wracają i one brzmią tak: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem. I wielu uwierzyło w Niego. Łaska nadziei, łaska wiary. Ale, drodzy, to nie jest łatwo czasami uwierzyć, że to, co Bóg obiecuje, spełnia się. No, byśmy chcieli, żeby to było od razu. A pamiętacie, co wczoraj mówiłem? Bóg żąda od ciebie tylko jednego: wierności. Żąda wiary. Niczego więcej. I nawet macie przykłady, jak przychodzą do Chrystusa różni ludzie, prosząc Go o pomoc, o zdrowie, o uratowanie dziecka, o wskrzeszenie młodzieńca. Chrystus patrzy najpierw na co? Na wiarę człowieka. Jeśli ten ma wiarę, czyni się cud. Drodzy, dzisiaj większość może z nas jest tu w głównej nawie, ale po mojej prawej, waszej lewej stronie, w kaplicy Miłosierdzia Bożego, macie ten słynny obraz, który przekazała nam siostra Faustyna, Jezusa Miłosiernego. Jak patrzycie na ten obraz, tam macie napisane słowa: Jezu, ufam Tobie. Dzisiaj pod tym obrazem każdy z was może wpisać swoje imię. Mario, ufam Tobie. Piotrze, Bożeno, Krystyno, Tadeuszu, Stanisławie, Janie, ufam Tobie. Tak mówi Pan Bóg do każdego z nas. Zobaczcie, On nam ufa. Dlaczego? Bo zobaczcie, na kartach Pisma Świętego, szczególnie w Starym Testamencie, kiedy człowiek odchodzi od Boga, On człowieka nie zostawia samego. Posyła do niego najpierw proroków, później zsyła różne ostrzeżenia. Są też i węże, które mają zmusić, żeby ludzie poszli po rozum do głowy. I zobaczcie, kiedy ludzie, ten naród wybrany, zmierza do ziemi obiecanej, Izraelici w pewnym momencie zaczynają się buntować przeciwko Bogu. I On wtedy zsyła na nich karę, by zrozumieli swój błąd. Zsyła na nich węże. I kiedy ludzie, zauważcie, idą po rozum do głowy, przychodzą do Mojżesza i co mówią? Mojżeszu, zgrzeszyliśmy przeciw Bogu, wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I Bóg daje im łaskę i wybawienie. Później są prorocy, którzy drażnią sumienie narodu, którzy mówią: Izraelu, wróć do Twego Pana Boga. Oczywiście ludzie nie chcą ich słuchać. Jednych mordują, innym zamykają usta, na innych się wypinają, ale taka jest prawda. Ale Bóg chodzi za człowiekiem. I dlatego, drodzy, wobec Pana, nadziei Pana Boga ja nie mogę być obojętny. Dlatego też potrzebujemy pokrzepienia nadziei. Jest też, drodzy, jeden bardzo niebezpieczny moment i nie chciałbym, żebyście w życiu ten sposób traktowali spowiedź. Bo często jest tak, że idę do spowiedzi i wrzucam swoje grzechy jak do pralki automatycznej. Pan Bóg trochę kapnie detergentu Bożego Miłosierdzia i za chwilę odchodzę od spowiedzi. Ale odchodząc od spowiedzi, zobacz, co się dzieje z Twoją duszą. Zobacz, co się dzieje w Twoim wnętrzu. Zewnętrznie nic się nie zmieniasz, ale wewnątrz następuje pokrzepienie nadziei. Bóg daje Ci szansę i mówi: ja Tobie, Piotrze, Mario, Bożeno, ufam. Ja w Ciebie wierzę. I Pan Bóg pokazuje, że osiągnięcie przyjaźni z Nim, z drugim człowiekiem, jest naprawdę możliwe. W tym momencie, drodzy, kiedy kapłan odmawia modlitwę rozgrzeszenia, zauważcie, następuje powrót łaski uświęcającej, zniszczenie, zgładzenie grzechów, ale powrót też nadziei, że Bóg mówi do Ciebie: ja Tobie ufam, ja w Tobie pokładam nadzieję. To jest, drodzy, coś podobnego, jak człowiek idzie do lekarza, czy idzie na operację i zobaczcie, kiedy już mam wyznaczony termin, wiem, że za chwilę ma odbyć się ważna operacja w moim organizmie. Pacjent w tym momencie, mimo że go boli, że strasznie cierpi, ale od lekarza chce uzyskać tylko jedną informację. Panie doktorze, czy ja tę operację przeżyję? Czy ja wyjdę z tego? I z sakramentem pokuty jest podobnie. Zobaczcie, nie jestem najgorszy. Dam sobie radę. I osiągnięcie przyjaźni właśnie z Bogiem jest możliwe. To tak pięknie napisał ksiądz Jan Twardowski w jednym z wierszy i mówi tak: na polu naszego życia, gdy zarastają krzewy, jest jeszcze nadzieja, bowiem Boże, Ty jesteś Panem jedynym, który potrafi dostrzec w maleńkim ziarnie konkolu ogromne pole pszenicy. A powiem to do Was innymi słowy. W maleńkim ziarnie zła, mojego grzechu, Pan Bóg potrafi dostrzec ogromne pole dobra. I dlatego też zawsze nadzieja będzie prowadzić do przyjaźni z Bogiem, a przyjaźń to jest otwarcie się dwóch osób. Najpierw Boga na Ciebie, a później Boga też na nas wszystkich, ale też i mnie na Boga i na innych ludzi. I dlatego też, drodzy, chciałbym dzisiaj, żebyśmy może zrozumieli, dlaczego Pan Bóg taką, a nie inną może wobec nas wybiera drogę. Bo jeśli tego nie zrozumiemy, to zobaczcie, jak często się będziemy buntować, mieć żal, pretensje do Boga, do całego świata, że ciągle rzuca mi kłody pod nogi, że ciągle mam pod górkę. Panie Boże, nie mogłeś tego inaczej wymyślać. Dlaczego jestem takim człowiekiem? Ale jeśli dzisiaj zrozumiesz, że On ma jakiś plan wobec Ciebie, może On nie będzie za chwilę, bo On się zrealizuje za 20, może 30 lat, ale umiej docenić to, co Ci dzisiaj daje, bo On Tobie ufa. Mam taki przykład, kiedyś rozmawiałem z jednym młodym człowiekiem, który w swoim życiu miał lekkie podejście i do Kościoła, i do sakramentów, nie chodził w ogóle praktycznie na Eucharystię, ale okazało się, że w pewnym momencie doświadczył skutków poważnej choroby. Siedział sam w domu i mówi: proszę księdza, ten czas dla mnie był na początku bardzo trudny. Biłem się ze swoimi myślami. Miałem nawet momenty, że swoje życie chcę skończyć. Ale mówi, coś podpowiedziało mi, żebym sięgnął po Pismo Święte, zaczął słuchać Radia Maryja. Ja naprawdę się dzisiaj zmieniłem. I dziękuję Bogu, że ta choroba pozwoliła mi wrócić na drogę do Boga. Zobaczcie, my nie wiemy, jakie plany ma wobec nas Pan Bóg. Czy może to cierpienie, ta choroba, ten krzyż nie prowadzi mnie do większego uświęcenia, do zjednoczenia z Bogiem. I chcę dzisiaj, drodzy, żebyście tak sami się zapytali, może pijąc przed obiednią kawę, po południu może, rozmawiając na temat różnych rekolekcji, a może mówiąc, ten ksiądz się strasznie czepia, tyle długo mówi, niepotrzebnie, niech idzie sobie do kurii, da nam święty spokój. Ale spróbujcie tak się zapytać dzisiaj sami siebie. Czy pamiętam, że zaufał mi Pan Bóg? Czy mam tego świadomość? Czy traktuję sakrament spowiedzi jako umocnienie mojej nadziei? Czy otwieram się na Pana Boga? Czy przyjmuję tą drogę, którą dzisiaj On mi daje, jako najlepszą, mimo że jej nie rozumiem, ale chcę nią iść? Bo zobaczcie, ci, którzy mają Boga w sercu, mają Boga jako przyjaciela, wiedzą, jak żyć. I mimo że czasami się pogubimy, dopadną nas kłopoty, przyjdą zmartwienia, ale ja wiem, jak do Boga wrócić, jak przed Bogiem uklęknąć, wypłakać się czasami przy kratkach konfesjonału, mówiąc do księdza: musisz mnie dzisiaj rozgrzeszyć, musisz mnie dzisiaj wyspowiadać, przebacz mi, pogubiłem się, nie chcę już dalej tak żyć. Chcę spróbować jeszcze raz, może inaczej. Księże, powiedz mi, daj mi jakiś promyk nadziei, bo chcę zmienić swoje życie. Ile razy w takich momentach mieliśmy swój udział? Księże, ja chcę zmienić swoje życie. Nie chcę, żeby ono wyglądało tak, jak do tej pory. Dlatego, drodzy, ci, którzy mają Boga w sercu, dojdą nie tylko do Betlejem, nie będą tylko śpiewać Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów, ale ci też przejdą przez górę kuszenia, będą na Golgocie i pójdą dalej do groty zmartwychwstania i przez swoje życie doświadczą, że On, Jezus Chrystus, jest mocą i siłą mojego życia. I tego wam życzę. I zapraszam was też, drodzy, na jutrzejsze spotkanie, które poświęcimy naszej wierze i naszej miłości do Boga i do drugiego człowieka. Amen.